Nie wiem, czy możemy się w ten sposób umówić. Ja zacznę za chwilę kazanie. Być może będę mówił około 40 minut. A później zorientujecie się po treści, po temacie kazania, a później chciałbym otworzyć taką możliwość dla was. Jeśli chcielibyście podzielić się, już to mówię na wstępie, podzielić się przeżyciem z Bogiem, świadectwem o Bożym działaniu, to po kazaniu chciałbym taką możliwość wam zrobić, żebyśmy mogli dopełnić to, o czym będę mówił, ponieważ dzisiaj tak mam w sercu, aby rozważać temat właśnie dzielenia się naszymi przeżyciami z Bogiem, doświadczeniami z Bogiem. Zauważyłem coś takiego, że większość chrześcijan zdecydowanie lubi słuchać historii, prawdziwych historii o Bożym działaniu. Lubimy słuchać, ale też jest ważne to, że jeżeli mamy słuchać, jeżeli lubimy słuchać, to po pierwsze trzeba tę historię mieć, no i po drugie trzeba tę historię co zrobić? Opowiedzieć. Taka jest zasada. No nie można tylko lubić słuchać. Musi być tutaj no dwie strony, ta sprawa ma dwie strony. Powiem więcej, to nie chodzi o to, że my tylko lubimy słuchać. Lubić to można lody albo coś innego. Tu jest sprawa o wiele bardziej poważna, bo my nie tylko, że lubimy, ale my potrzebujemy. Lodów nie potrzebujemy, ale je lubimy. Natomiast jeżeli chodzi o słuchanie o Bożym działaniu, to my potrzebujemy słyszeć o Bożym działaniu. Potrzebujemy. A przy okazji, jak jeszcze lubimy to, co potrzebujemy, to jest znakomicie. To jest takie dobre połączenie. I dzisiaj chwilę o tym, a kiedy jak gdyby badałem ten temat w Piśmie Świętym i różne myśli na podstawie słowa przychodziło mi do głowy, kiedy patrzyłem, jak Pan Jezus podchodził do tego, to muszę powiedzieć, że Pan Jezus znów mnie zaskakuje. On naprawdę jest niepojęty. Pan Jezus, nie da się go zaszufladkować, nie da się go w jakiś sposób ująć w jakąś regułę, w jakieś ramy. Kiedy analizujemy Jego życie na tej ziemi, kiedy analizujemy Jego czyny, Jego dzieła, sposób, w jaki On usługiwał, Jego się nie da w ogóle zaszufladkować. Wykracza poza wszelkie nasze możliwości zdogmatyzowania tej osoby. Tak samo, jeżeli chodzi o kwestię świadectwa, bo ja na zdrowy mój taki rozum myślę tak, że jak Pan Jezus coś uczynił, to co powinno być? To powinien powiedzieć tak, to teraz idź i rozgłoś to wszystkim. No czy nie myślimy my w ten sposób? Jeżeli coś się stało, coś Bożego się stało, to powinno to zostać rozgłoszone. A okazuje się, że Pan Jezus znów miał swoje podejście do tego zagadnienia, ale to podejście było, jak powiedziałem, nie da się go zaszufladkować. I zauważyłem, czytając Pismo Święte, że Pan Jezus miał generalnie takie trzy stosunki, trzy podejścia, jeżeli chodzi o sprawę związaną ze swoimi dziełami i z rozgłaszaniem tego przez innych ludzi. Pierwszy sposób, w jaki postępował, jest omówiony w historii, gdzie z człowieka uwolnił od legiona demonów. Znacie tą historię, to był taka miejscowość Genezaret, czy rejon Genezaret. Tam był człowiek bardzo niebezpieczny, został uwolniony od legiona demonów i czytamy w ten sposób. A gdy, to jest Ewangelia Marka, 5 rozdział od 18 wersetu. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł, idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił, jak się nad tobą zmiłował. A więc jeżeli chodzi o tego człowieka opętanego, który został uzdrowiony, uwolniony, który chciał dołączyć do grona uczniów, Pan Jezus go nie przyjął do grona uczniów. Dziwne, to pierwsza rzecz. No, on powiedział, pójdę za tobą. To do nas, gdyby ktoś mówił tak, chcę pójść za Jezusem, to byśmy go popychali, idź za Jezusem, idź za Jezusem. A Pan Jezus do niego powiedział, nie dołączysz do grona moich uczniów, ja cię nie widzę w gronie moich uczniów, ale idź i opowiadaj, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczynił w swojej rodzinie i pośród swoich krewnych. I ten rejon, gdzie się to wydarzyło, to był rejon zamieszkiwany w dużej części przez nieżydów. I on w tamtym rejonie miał opowiadać, co Bóg dla niego, co Jezus dla niego uczynił. Więc to mamy takie pierwsze podejście. Drugie podejście, jakie zauważam u Jezusa, to jest w sytuacji, kiedy oczyścił człowieka trędowatego. To jest druga sytuacja, drugi sposób, w jaki Pan Jezus postępował. Znamy też tą historię, Marek, pierwszy rozdział. Pan Jezus dotyka się trędowatego, co nie było wolno robić. Trąd ustępuje z jego ciała. Trędowaty zostaje uzdrowiony z nieuleczalnej choroby. I Pan Jezus teraz mówi do niego takie zdanie na koniec tego wielkiego cudu. Mówi do niego w ten sposób. To jest Marek 1,44. I rzekł mu, bacz, abyś nikomu nic nie mówił. No, pozwólcie, czy możemy to zrozumieć? Pan Jezus mówi, bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanom i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jak nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. A więc Pan Jezus tu go kierunkuje i mówi tak, zwróć uwagę, żebyś nic nie mówił, ale idź do kapłanów, idź do Jerozolimy, idź do ludzi, którzy czuwają nad ofiarami, którzy są ważną grupą w Izraelu. Idź do nich i złóż przed nimi świadectwo. A więc tu Pan Jezus go kieruje do konkretnej bardzo grupy ludzi, do kapłanów, żeby tam wydał świadectwo, że został oczyszczony z trądu. Oczywiście oni to badali, przeprowadzali całe badanie, czy faktycznie człowiek był trędowaty i został oczyszczony z trądu. Gdy okazało się, że tak, była składana ofiara i został uznany za czystego i mógł znów wrócić do społeczności Izraela. Mógł znów zacząć chodzić do synagogi, mógł zacząć chodzić znów do świątyni. Do tej pory był całkowicie wykluczony z życia duchowego, życia religijnego. A więc mamy drugie podejście kierunkowe. Idź, powiedz o tym kapłanom. No i najbardziej zaskakujący sposób postępowania Pana Jezusa, widzimy go w przypadku uzdrowienia dwóch niewidomych. Jest to opisane w innym fragmencie Pisma Świętego Mateusza, 9 rozdziale, kiedy Pan Jezus uzdrawia dwie osoby, które były niewidome też. Wielki cud się dokonał. I dalej mówi na koniec do nich w ten sposób. I otworzyły się ich oczy, a Jezus przekazał im surowo, mówiąc, baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. Czy można Pana Jezusa zakwalifikować, jakieś ramy go ująć? Raz powiedział do człowieka uzdrowionego z legiona demonów, idź, opowiedz swojej rodzinie, pośród swoich krewnych, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczynił. W drugim przypadku mówi, nie mów wszystkim, ale idź i powiedz to kapłanom. A w trzecim przypadku mówi, zwróć uwagę, bacz, aby się nikt o tym nie dowiedział. Słuchałem wielu prób wyjaśnień tego, żadna mnie nie satysfakcjonuje. Jedna z najbardziej, moim zdaniem, niedopuszczalnych prób wyjaśnienia tego, to jest to, że Pan Jezus stosował manipulację. To jest okropna próba wyjaśnienia tego, że jeśli mówił, że ci nie wolno mówić, to tym bardziej pobudzał tych ludzi, żeby mówili o tym. Bo w naszym zrozumieniu jest tak, że jak coś jest zakazane, to jest większa ochota to czynić. Ale dla mnie takie podejście do tej kwestii jest absolutnie niedopuszczalne. To dla mnie by oznaczało, że Pan Jezus stosował w swoim życiu socjotechnikę, manipulację, żeby osiągać swoje cele. Przecież Pan Jezus był świętym, bez grzechu, Bożym Synem. Nie potrafię tego wyjaśnić. Nasuwa mi się tylko taka jedno wyjaśnienie, że Pan Jezus to czynił ze względów praktycznych. Że wieść o Nim już była tak szeroko rozgłoszona, o Jego znakach i cudach i tyle ludzi przychodziło do Niego, tłumy do Niego przechodziły, że jest w pewnym momencie powiedziane, że nie mieli czasu nawet spożyć, posiłku nawet nie mieli w stanie spożyć. Więc i tak to było bardzo szeroko znane w ziemi izraelskiej. Jego dzieła, Jego cuda były dobrze znane. I dodatkowo, gdyby jeszcze coraz... To takie tłumy by przechodziły, że on jako jedna osoba nie byłby w stanie tym ludziom wszystkim usłużyć, a wiemy o tym, że był zapracowany od rana do wieczora w służbie dla ludzi. A więc zauważamy coś takiego, że w okresie, kiedy Pan Jezus był na ziemi, kiedy żył w ludzkim ciele, kiedy działy się wielkie rzeczy za Jego sprawą, za namaszczeniem, które Bóg mu dał, wielkie sprawy się działy i bardzo szybko ta wieść się rozchodziła, mimo tego, że nie było środków takich, jak dzisiaj mamy dostępne, bardzo szybko się rozchodziła. Czasami Pan Jezus mówił, idź, opowiadaj o tym. Innej osobie powiedział, idź, powiedz tylko kapłanom, a jeszcze innej osobie powiedział, słuchaj, zwróć uwagę, żeby się nikt o tym nie dowiedział. Jak powiedziałem, my ufamy, że to, co Pan Jezus czynił, jest doskonałe, święte, absolutnie niepodważalne. Ale na pewno są rzeczy, których nie rozumiemy. Po prostu nie rozumiemy. I musimy się z tym zgodzić, że nie wszystko będzie jasne dla nas i zrozumiałe. I co było dalej? Później wiemy, Pan Jezus został ukrzyżowany, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy Ojca, wylał Ducha Świętego na grono uczniów. Później ta obietnica Ducha Świętego została rozszerzona. I później czytamy coś takiego, Dzieje Apostolskie 1:8, kiedy Pan Jezus jeszcze przed swoim odejściem wypowiadał do uczniów takie zdanie, które to są ostatnie zdania, które Pan Jezus mówi do uczniów, kiedy oni go pytają o odbudowanie Królestwa Izraelowi i on z nimi o tym rozmawia, podsumowuje to takim stwierdzeniem, Dzieje Apostolskie 1:8, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. I zauważyłem taką rzecz, że w momencie, kiedy Pan Jezus był na ziemi, to On regulował to, w jaki sposób kto ma opowiadać o Jego dziełach i Jego czynach. Ludzie i tak postępowali często inaczej, niż On powiedział do nich. Inaczej postępowali. Ale to On to regulował. Ale tutaj od momentu wylania Ducha Świętego nie widzę ograniczeń. Tu jest wręcz takie otwarcie, pokazanie nowego okresu. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. I później, kiedy patrzymy na Księgę Dziejów Apostolskich, patrzymy na listy, nie ma jakiejś innej regulacji w tym obszarze. Jest okres, kiedy Pan Jezus żył na ziemi i to było to tak, jak przedstawiłem, a teraz jest tu powiedziane, weźmiecie moc Ducha Świętego, jest to powszechno, coś powszechnego. Jest to pewne otwarcie, że te dzieła Boże mają być ogłaszane. Dzisiaj już nie ma ograniczeń, że nie. Wręcz przeciwnie. Żyjemy w okresie, kiedy mają być dzieła Boże ogłaszane. I to jest bardzo ważne, aby w świecie, w którym żyjemy, który jest skupiony zupełnie na innych sprawach, pomyślmy sobie, żyjemy w świecie, który jest skupiony zupełnie na innych sprawach. Żeby w tym świecie były ogłaszane dzieła Boże. To nie jest takie, wiecie, oczywiste. To jest bardzo ważne, żeby te dzieła Boże dzisiaj były ogłaszane, były pokazywane, że Bóg jest, że Bóg żyje, że Bóg działa, że Bóg realizuje swój plan. Te Boże dzieła dzisiaj mają być ogłaszane. Jeżeli dzieła Boże dziś nie będą ogłaszane, to wieść o Bogu zostanie zahukana, zakryta tym wszystkim, co jest wokół nas. Jest taki zalew informacji. Sami wiecie, jaki jest zalew informacyjny. Jak bardzo łatwo nasze emocje zaangażować w jakieś wydarzenia, które dzieją się na tym świecie. Jak wielu dzisiaj chrześcijan jest pochłoniętych emocjonalnie różnymi sprawami tego świata. Zaangażowali się w coś tam. I zapominają o Bożych dziełach. My możemy widzieć wszystko, co się dzieje wokół nas, ale jeżeli przestaniemy widzieć Boże dzieła, to coś złego się dzieje z nami. Nie wyobrażam sobie, że można żyć, że można być chrześcijaninem i nie widzieć Bożego dzieła wokół siebie. dla mnie dowodem na to, że żyję duchowo, dowodem na to, że żyję duchowo, jest to, że widzę Boże dzieło wokół siebie. Jeśli nie będę widział Bożych dzieł wokół siebie, to znaczy, że moje duchowe oczy, coś się z nimi stało. Kiedy byśmy dokładnie przeanalizowali wydarzenia, które działy się w Izraelu, kiedy Pan Jezus się rodził, kiedy przychodził na świat, to chcę wam powiedzieć, że ludzie żyli zupełnie różnymi rzeczami. Ale ci, którzy byli przy Bogu, wiedzieli to. Tak samo jest i dzisiaj. Myślę, że to jest reguła, że ci, którzy są przy Bogu, widzą Boże dzieła. Chociaż może one są nie takie ogłaszane na billboardach, może nie są ogłaszane w telewizji, może nie są ogłaszane w jakiś spektakularny sposób w internecie. Gdzieś też tam są, ale do czego trzeba co zrobić? Dotrzeć. A to, co się rzuca w oczy, to są sprawy tego świata. To nas zalewa, to nas bombarduje. Tego mamy aż za dużo. Bracia, siostry, my, jeżeli żyjemy duchowo, to mając relację z Bogiem, jednocześnie widzimy Boże dzieła. I to jest ważne, żebyśmy te Boże dzieła widzieli. I jeżeli widzimy Boże dzieła, to drugą sprawą to jest ogłaszanie tych Bożych dzieł. To jest druga sprawa. Widzieć, a dalej to jest co? Ogłaszać Boże dzieła. I chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus powiedział właśnie w ten sposób, że kiedy moc Ducha Świętego stąpi na was, to znaczy, że Bóg i my będziemy mieli ze sobą bliską relację. To znaczy, że stąpi moc Ducha Świętego na nas. To znaczy, że Bóg będzie blisko nas. Duch Święty będzie blisko nas. Będziemy mieli łączność i relację z Nim. Kontakt z Nim. Będziemy żyli w relacji, w bliskości z Duchem Świętym, który w nas zamieszka i będzie na nas. I wtedy Pan Jezus powiedział, i będziecie mi świadkami. I zobaczcie, świadectwo dotyczy kogo? Osoby. Osoby Chrystusa. Będziecie mi świadkami, czyli Pan Jezus powiedział inaczej, będziecie świadczyć o mnie, o moich dziełach. Będziecie mi świadkami. I to jest bardzo ważne, żebyśmy uchwycili to, że mówiąc o Bożym działaniu, nie możemy tego oderwać od osoby Chrystusa. Mówiąc o Bożym działaniu, mówimy o dziełach Chrystusa. I teraz w jaki sposób się to kształtuje? Kształtuje się to w ten sposób, że jeżeli jesteśmy Jego świadkami, jeżeli opowiadamy o Jego dziełach, dotyczy to trzech okresów. Pierwszy okres czasu przeszłego. Jesteśmy świadkami Jezusa, jeśli opowiadamy, świadczymy o tym, co Jezus czynił, kiedy żył tutaj na ziemi. To jest pierwszy wymiar bycia świadkiem Chrystusa, opowiadanie o tym, co Jezus czynił, gdy żył na ziemi. Powiedzcie mi, kto ma o tym opowiadać? Film mają w Hollywoodzie nakręcić na ten temat? Jak nakręcą film, to się oglądać nie da. Fakty są wymieszane. Scenarzysta ma swoje pomysły, koncepcje, swoje dialogi. Często są wrzucone tam rzeczy, które tak naprawdę zamiast promować Królestwo Boże, zamiast promować Chrystusa, to promują jakieś ideologie. Bracia, siostry, więc po pierwsze, może się trafił jakiś reżyser, który w miarę starał się oddać wiernie to, co Jezus czynił, gdy żył na ziemi, ale w ogóle czy można to oddać? Czy to jest możliwe? Bracia, siostry, więc pierwszy aspekt mówienia, świadczenia o Chrystusie dotyczy tego, co Jezus czynił, gdy żył na ziemi. Nie wiem, czy wiecie, ale na pewno, może tak, może nie, ale ja wam powiem. W Ewangeliach jest sposób szczegółowy opisane około 30 cudów Jezusa. Oczywiście wiemy, że Jezus czynił cudów daleko więcej, ale te są opisane, bo inaczej ta księga byłaby nieskończona, gdyby wszystko opisać po kolei, więc w natchnieniu Ducha Świętego zostało wybrane te 30 cudów, z tego 20 dotyczy uzdrowień i uwolnień od demonów. 20. Nie wiem, czy wiecie, ale te cuda uzdrowień i uwolnienia od demonów dzisiaj, w XXI wieku, dalej są cudami. Dzisiaj nie może przyjść medycyna i powiedzieć, to już dzisiaj nie są cuda, to wtedy były cuda, w pierwszym wieku to były cuda, a dzisiaj mamy taką tabletkę, taką szczepionkę. To dzisiaj dalej są cuda. Więc takie pytanie, ile z tych rzeczy jesteście w stanie opowiedzieć tak ad hoc? Ile jesteśmy w stanie? Który? Gdyby była taka potrzeba dzisiaj, żebyśmy opowiedzieli, nie, bez użycia Ewangelii, opowiedzieli, co Jezus czynił, gdy żył na ziemi. Ile z tych rzeczy jesteśmy w stanie tak ad hoc opowiedzieć? 5? To tak jakbyśmy chcieli tutaj w tym gronie 100 może osób wymienić 12 apostołów z imienia. Ciekawe, czy by nam się udało. Mam wątpliwości. Czy byśmy wszyscy razem, ile nas tutaj jest osób, potrafili wymienić wszystkich 12 apostołów z imienia. Znamy 3 głównych, do tego słynna postać Judasz dochodzi. Może jeszcze ze 2, ale wszystkie imiona. To tylko 12 osób. Bracia i siostry, naszą, wiecie, to było coś nieprawdopodobnie cennego, że Żydzi mieli takie podejście do Pisma Świętego, że uczyli się go na pamięć. Wiecie, to niesamowicie cenne jest. Ja myślę, że my się też go możemy nauczyć na pamięć. Ja też wierzę, że możemy się go nauczyć na pamięć. Ale nie dlatego, że będziesz stał w domu i zakuwał poszczególne fragmenty perykopy. Nie. Tylko przez intensywność czytania nauczysz się go na pamięć. To tak jak pieśni zborowe. Ciekawe, czy jakby nam wyłączyć rzutnik, żebyśmy dali radę zaśpiewać. No kilka znamy na pamięć, ale słuchajcie, tego się nie trzeba uczyć na pamięć na zasadzie wierszyka. Ale to jest w nas poprzez intensywność poznawania, intensywność czytania. Uczymy się tego, tej historii na pamięć. Bo to jest niesamowicie ważne, żebyśmy potrafili te historie umieć odtworzyć. Opowiedzieć o nich. Powiedzieć, co się stało. Jak Jezus uzdrowił trędowatego. Jak uzdrowił sparaliżowanego. Chcę powiedzieć, to dzisiaj są cuda, ciągle. I to jest wielki kapitał. To jest ogłaszanie Bożej chwały i Bożej wielkości, Bożej mocy. Mało tego. My jesteśmy postawieni w sytuacjach, często, kiedy możemy to powiedzieć. I myślę, że nieraz popełniamy błąd taki, że próbujemy bardziej wdać się w taką dyskusję teologiczną, taką przepychankę teologiczną, niż zwyczajnie po prostu opowiedzieć, co uczynił Jezus i zostawić człowieka z tym. To jest o wiele, wiele cenniejsze. A więc polecenie dotyczy czasu, kiedy Pan Jezus żył na ziemi. Dalej, polecenie ogłaszania Bożych dzieł, bycie żywym świadectwem, żywym świadkiem Bożych dzieł dzisiaj, jest opowiadanie o tym, co Jezus czyni teraz i tutaj. Raz to jest to, co uczynił w historii, kiedy żył w ludzkim ciele na ziemi, a 2, co czyni tutaj i teraz. Bracia, siostry, i chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli takie historie prawdziwe. Prawdziwe historie, które znamy, które wydarzyły się i my możemy być świadkami tych historii. Na przykład, jeżeli chodzi o nasze grono, to ja już kilka razy użyłem historii naszej siostry Janiny, która została uzdrowiona z raka. A czy wy znacie tą historię? Znacie jej historię? No trzeba się spotkać ze siostrą Janiną i powiedzieć, Jana, opowiedz nam o tym, jak to było. Trzeba znać tą historię. Albo inna siostra, której noga została wydłużona o kilka centymetrów. Trzeba znać tą historię. Ja wam chcę powiedzieć, że to są rzeczy, które są niesamowicie cennym kapitałem pokazującym nam żywego Boga dzisiaj i tego żywego Boga, którego możemy właśnie w historii przedstawić ludziom. Nie w dogmatach, nie w teologii, bo tutaj dochodzi do sporów, tutaj dochodzi do pewnych, wiecie, napięć. Ale powiedzieć o żywym Bogu w historii, w jakimś zdarzeniu, co jest niesamowicie cenną sprawą. I świadczenie o Chrystusie dotyczy także przyszłości. To też jest świadectwo o Nim. Świadectwo dotyczy tego, co Jezus uczynił, tego, co Jezus czyni i to, co Jezus uczyni. Bo jeżeli my mówimy, że ktoś nam opisuje okropność tego świata, a dzisiaj większość jest przejętych okropnością tego świata, jest przejętych wydarzeniami, wstrząśniętych okropnymi wydarzeniami, które dzieją się na naszych oczach i które zostają nam przedstawione poprzez współczesne media, które nas dopadły wszędzie i stale. To my w tym wszystkim możemy powiedzieć, że ale jest jeszcze jedno wydarzenie. Media o tym nie mówią, że Pan Jezus powraca. Media o tym nie mówią, ale my o tym wiemy. I przychodzi nowy porządek, a ten porządek zostanie zniszczony. Ten porządek przestanie funkcjonować. Ten grzeszny porządek tego świata, który jest wrogi Bogu, odwrócony od Boga, skończy się. I zostanie ustanowiony nowy porządek pod panowaniem Pana Jezusa Chrystusa. To jest świadectwo o Nim. W złym świecie, w świecie pełnym, jak powiedziałem, złych zdarzeń i złych informacji. A więc Pan Jezus to o tym powiedział. Powiedział, już teraz nie ma ograniczeń, zwłaszcza, wiecie, kiedy Ewangelia wyszła poza Izrael. I Ewangelia ruszyła do świata pogańskiego, który nie miał nic wspólnego z Bogiem, jedynym Bogiem Izraela. Gdzie było wielobóstwo, gdzie było bałwochwalstwo, gdzie była okropna niemoralność, gdzie było bardzo zepsute życie. Ruszyła tam Ewangelia, wieść o jednym Bogu, który dał Mesjasza, Zbawiciela, aby ratować zgubionych ludzi. Ta wieść była ogłaszana i dzisiaj, wiecie, są takie same czasy, dzisiaj jest ten sam kontekst duchowy, że i dzisiaj ta wieść ma być ogłaszana. A więc, powiedziałem, świadectwo dotyczy Jezusa Chrystusa, co Pan Jezus czynił, kiedy żył na ziemi, co Pan Jezus czyni dzisiaj i co Pan Jezus uczyni w przyszłości. Kiedy patrzymy na Księgę Dziejów Apostolskich, kiedy właśnie apostoł Paweł i apostoł Barnaba ruszyli w podróże misyjne, ruszyli do świata pogańskiego, ruszyli z tą dobrą nowiną, z Ewangelią, i apostołowie byli 2 lata w pierwszej takiej podróży misyjnej, objeżdżali rejon współczesnej Turcji, głosili tam, głosili w miastach Słowo Boże i później dowiadujemy się, że wrócili do Antiochii, bo Antiochia była ich macierzystym zborem. Wrócili do Antiochii i czytamy w Dziejach Apostolskich 14:27. Dzieje Apostolskie 14:27. A gdy tam przybyli, zgromadzili zbór. Dalej jest powiedziane, opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi i jak poganom drzwi wiary otworzył. Zgromadzili zbór i opowiadali. Ile musiało trwać nabożeństwo, kiedy oni mieli opowiedzieć, zdać relację z 2 lat? Tyle trwała podróż misyjna, 2 lata. I wiecie, oni byli w tym mieście, na Cyprze, w tamtym mieście, tu, tam się działy te rzeczy, tu ukamionowali ich, a później Paweł został przywrócony do życia, zgromadzili zbór i opowiadali o Bożych dziełach, które Bóg czynił między narodami. I ludzie siedzieli, słuchali i byli poruszeni jak działaniem Boga. Wiecie, to wielka sprawa. Takie nabożeństwo. A dalej, kiedy w Jerozolimie zebrali się starsi apostołowie i była sytuacja, że powstało pewne napięcie, bo nie wiadomo było, jak mają funkcjonować ci nawróceni poganie, jaki ma być ich stosunek do prawa Bożego, na ile mają się stawać Żydami, czy się nie mają stawać Żydami. Dowiadujemy się, że to zgromadzenie, które rozpatrywało ten problem i mieli wypracować jakieś stanowisko, Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, werset 12. W pewnym momencie, kiedy nie mogli dojść do porozumienia, nastała cisza. Umilkło całe zgromadzenie, czytamy 12 wersecie. I słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił Bóg przez nich między poganami. A więc wtedy, kiedy było, wiecie, nieporozumienie, nie można się było dogadać. Nie można było znaleźć jakiegoś wspólnego języka, wspólnego stanowiska. Były głosy takie, były argumenty takie. W końcu ktoś powiedział, dosyć tego, nic, do niczego nie dojdziemy. Nic to nam nie da. Jeden będzie mówił szczyżony, drugi będzie mówił golone, no. Nic, po prostu nic nie ustalimy. usiedli spokojnie i co się stało? Wyszedł Paweł i Barnaba i co? Opowiadali o tym, co Bóg czynił. I serca, co się zrobiły? Uspokoiły się serca. Uspokoiło się to napięcie. Nastała zupełnie inna atmosfera, bo te dzieła Boże spowodowały inny sposób myślenia. Zaczęli bardziej widzieć Boga niż racje teologiczne. Może, bracia i siostry, to jest sposób. Może to jest sposób na przepychanki różnego rodzaju. Może sposobem jest, zamiast siła argumentów, to zobaczyć Boże dzieła. Boże dzieła może bardziej przemawiają niż nasze argumenty. Boże czyny, co Bóg czyni. Bracia i siostry, to są ważne rzeczy. Ja myślę, że są rzeczy, którym zaprzeczyć nie można. To tak jak w pewnym momencie stanęli Sanhedryn, gdy został człowiek w Jerozolimie uzdrowiony, który wiele lat chorował i w końcu oni powiedzieli, no ale to jest oczywisty fakt, że został uzdrowiony. No i co mam zrobić? Mamy problem. No dzisiaj by oczywiście wymyślono coś, że na pewno nie był chory, tylko udawał. No. Wtedy stwierdzono, no mamy fakt, no i co z tym faktem? Czyli te fakty, te historie, to co Bóg czyni, mocniej przemawia niż racje, niż argumenty. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy zamiast toczyć przepychanki, częściej po prostu odnosili się do tego, co czyni Bóg. I ja widzę, że właśnie w takim krytycznym momencie w Jerozolimie, kiedy rozpatrywano tą sprawę, jak mają funkcjonować chrześcijanie z narodów, jak mają funkcjonować, że tym, co przełamało tą sytuację, tego napięcia, to było to, gdy Paweł i Barnaba opowiadali o Bożych dziełach. I później okazuje się, że bardzo szybko się porozumieli. Później już poszło łatwo. Do tego momentu był spór, było napięcie. A później już się dogadali. A więc to jest bardzo, bardzo ważne. A więc i teraz chciałbym jeszcze powiedzieć, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy posiadali, czy gromadzili, czy mieli w swoim sercu takie historie Bożego działania. Wiecie, jest takie powiedzenie, że z pustego Salomon nie naleje. To jest prawda. Z pustego nawet Salomon nie naleje. Jeśli my nie dbamy o to, by gromadzić w swoim sercu świadectwa Bożego działania, Bożych dzieł, to może przyjść taki moment nawet w naszym życiu, kiedy zacznie nam się wiara nasza chwiać. To jest bardzo ważne. To jest dla nas ważne i dla ludzi, z którymi się spotykamy, żebyśmy mieli w sobie historie, do których zawsze sięgnąć możemy. Co masz w sobie? Wiecie, ile my rzeczy nosimy w sobie? A ile na naszym mózgu, w naszym mózgu jest zapisanych spraw. I w różnych historiach, etapach naszego życia to nam się przypomina, gdzieś to wychodzi i dziwi się, że to jeszcze we mnie jest. Ale czy my mamy zapisane w naszym sercu, w naszym umyśle te historie Bożego działania, żebyśmy mogli po nie sięgnąć. Ja bardzo sobie cenię to, że ktoś kiedyś powiedział tutaj, że myśmy powinni takie historie gromadzić. To tak jak się gromadzi książki. Czasami jest tak, że ktoś coś potrzebuje, jakąś informację i nagle ja nie za bardzo wiem, ale jeśli wiem, gdzie to jest, ja mogę mu dać, mówię, słuchaj, tu wszystko jest opisane. Ja będę ci tydzień opowiadał, jeszcze coś pomieszam, przeczytaj sobie. No jakby ktoś na przykład przyszedł do nas i chciałby dowiedzieć się, jak funkcjonuje ludzkie oko. No nie wiem, 12-latek przychodzi, tatuś, jak funkcjonuje ludzkie oko? No powiedz mi, jak działa ludzkie oko? Jak to jeszcze człowiek widzi? No co ja mu mogę powiedzieć? No wiesz, no jedno widzi lepiej, drugie gorzej. Jedno potrzebuje okularów, inne nie. Nie wiem, jak działa ludzkie oko. Ale gdyby to ktoś bliski mnie dręczył o to, czy próbował do mnie wydobyć tą informację, to ja bym się musiał dowiedzieć, dowiedziałbym się. Przeczytałbym coś na ten temat i albo bym mu opowiedział, a później bym mu jeszcze co zrobił, ale tu więcej doczytasz sobie. Tu masz jeszcze szczegółowsze informacje. Zauważmy, że wokół nas żyją ludzie, którzy by też chcieli się coś dowiedzieć o Bożych dziełach. Nie o doktrynach. Nie o różnicach, nie o teologiach. Ile ja w życiu musiałem przeczytać rozpraw teologicznych. Głowa pęka. Im więcej czytasz, tym mniej wiesz. I ten ma rację, i ten ma rację, i tamten ma rację. I wszyscy mają rację, i nikt nie ma racji. Naprawdę. Ważne jest w pewnym momencie, żeby człowiek miał pewne prawdy wiary poukładane i są fundamentalne prawdy wiary, które trzeba mieć poukładane. Ja absolutnie nie neguję tego. Ale gdy zaczniecie czytać, jak Calvin z Lutrem rozmawiali, jeszcze zwingli do tego, jak oni to argumentowali, to w końcu nie wiesz, kto ma rację. I ten, i ten. Bracia i siostry, chodzi o to, żebyśmy bardziej się skupili na tym, co Bóg czyni. Na Bożych dziełach. Na Bożym działaniu. Dzisiaj, bo tego ludzie potrzebują. My też patrzymy bardzo często na człowieka przez pryzmat naszego doświadczenia. Jeżeli ktoś jest 30 lat w wierze i przeczytał 50 razy Biblię od początku do końca, jeśli przeczytał wiele książek, jeśli przeczytał jakieś poważniejsze dzieła, to my myślimy, że ten człowiek, który stoi przed nami, wie przynajmniej połowę tego, co my. On nie wie nic. Bardzo często. Nasza wiedza by go przytłoczyła kompletnie i totalnie. My znamy niuanse, a nawet ogólnego obrazu nie zna. Tym, co jest ważne, to jest Boże działanie, świadectwo Bożego działania. To jest ważne. Dlatego Pan Jezus o tym mówił, będziecie mi świadkami. A później, jeśli ktoś nawróci i kocha Biblię, kocha uczyć się, kocha poznawać, to będzie poznawał, to się będzie uczył, to będzie się karmił, to będzie się jego wiedza rozszerzać. Mi nie trzeba mówić, że mam czytać Biblię. Albo jak chcę się coś dowiedzieć, to się dowiem. Znajdę to. Kupię sobie książkę. Dopytam się. Doczytam. Dokopię się. Jak mnie coś interesuje. Ale człowiek, który zaczyna swoją drogę, on musi słyszeć o Bożych dziełach. To jest dla niego ważne. Co Bóg czyni? Więc, bracia i siostry, ważne jest to, abyśmy gromadzili takie świadectwa Bożego działania i mieli je zawsze w sobie. Czy jesteś w stanie powiedzieć na przykład historię uzdrowienia, gdy będzie taka potrzeba? Oto masz taką, no masz kogoś, kogo Bóg ci dał. I ten człowiek jest neutralny i teraz on by chciał usłyszeć coś o Bogu. Czy masz historię uzdrowienia, którą możesz mu opowiedzieć? To nie musi być, że ty doświadczyłeś uzdrowienia, bo nie każdy z nas był na tyle chory, żeby musiał być przez Boga uzdrawiany. Ale czy jest taka historia, którą możesz ad hoc od razu powiedzieć? Czy jest na przykład historia, którą możesz od razu powiedzieć przemiany czyjegoś życia? Ja wiele razy na przykład opowiedziałem historię mojego brata. Wiele razy ją opowiedziałem. W różnych miejscach ją opowiedziałem. Może bez szczegółów, może bez nazwisk, jak z imieniem. Ale opowiedziałem tą historię, bo dla mnie to jest historia, że Bóg może zmienić cudze życie i ludzie czasami potrzebują usłyszeć taką historię. Ktoś potrzebuje usłyszeć taką historię, że Bóg zmienił czyjeś życie. Musimy mieć taką historię, na przykład, którą możemy powiedzieć, gdy ktoś ma problemy finansowe, jak Bóg komuś pomógł w sferze finansowej. Czy masz taką historię, czy masz taki dowód, czy masz taki przykład, że Bóg kogoś naprawdę w niezwykły sposób pobłogosławił łaską w tym obszarze, w tej dziedzinie i możesz komuś tą historię opowiedzieć, a przez to nawet nie musisz już dalej mówić, może warto ufać Bogu, bo on usłyszy, że warto ufać Bogu. W tej historii usłyszy to. Albo historię, czy masz taką historię, że Bóg uzdrowił jakąś relację małżeńską. Wiecie, ile dzisiaj jest kryzysu w ramach rodziny, w ramach małżeństwa? Ile ludzi nie przyznaje się do tego, że ich małżeństwo to jest dramat? I my rozmawiamy z tymi ludźmi, spotykamy się z nimi. I czy masz taką historię? Czy ja jestem niezwykle Bogu wdzięczny, że znam dwie takie historie, których zawsze mogę użyć. Historie niewiarygodne. Znam dwie pary, które były małżeństwem, rozwiodły się formalnie, wzięły rozwód. Wzięły rozwód, rozeszły się i później przyszli do Boga i ponownie się ze sobą zeszli i wzięli ponownie ślub. Oficjalny ślub, podobnie w urzędzie stanu cywilnego wzięli drugi ślub. Ta sama osoba z tą samą osobą. Trzeba znać takie historie. Ja nie mówię, że to jest reguła, że 100% rzeczy tak się stanie, że 100% rzeczy tak będzie. Ale wiecie, to są historie, które mogą komuś pomóc. Że nawet takie rzeczy są możliwe w Chrystusie. W Chrystusie są takie rzeczy możliwe. Nawet. Co w świecie są absolutnie niemożliwe. Warunek, muszą dwie osoby się nawrócić. Tak? Jeżeli przyjdą do Boga, to Bóg może scalić to, co jest kompletnie nie do scalenia. To było niesamowite jechać z takimi ludźmi. Odwozili nas w pewnym momencie, opowiadali nam swoją historię. Że szykują się do drugiego ślubu. A już byli, że na kilka lat w związku małżeńskim. Nie byli w stanie ze sobą żyć. Rozeszli się. Wzięli rozwód. A później Bóg się dotknął ich serc i na nowo się będą żenić, będą mieli drugi ślub. Znaczy, taki ślub z Boże to chyba, nie wiem, jakbyśmy do tego podeszli. No ten sam człowiek z tą samą osobą. Było źle. Wiecie, to są niesamowite historie. To tylko Bóg może uczynić, bo ja znam, jak będę patrzył na świat, to znam tylko takie historie, jest źle i będzie gorzej. Ja tylko takie historie w świecie znam. Jest źle i nic nie rokuje, będzie tylko gorzej. Choroba się będzie pogłębiać, kryzys małżeński się będzie pogłębiać, wszystko się będzie po prostu rozsypywać. Nie ma jak tego zatrzymać. No bo jak można zatrzymać, jeżeli nie ma upamiętania? Nie da się zatrzymać. Samo się nie uleczy. Będzie tylko gorzej. Uzdrowienie jest możliwe tylko wtedy, kiedy Bóg zmienia serca ludzi. Wtedy jest możliwe uzdrowienie. I trzeba to po prostu wiedzieć. I takie historie mogą pomagać innym ludziom. I dawać im taką iskierkę, że jeżeli chce zmiany, to może się nawrócić. To jest ostatni sygnał. Jeżeli chce zmiany, to może się nawrócić. Bez tego nie będzie zmiany. No i historie wyratowania z jakiejś opresji, z tragedii. Ale słuchajcie, my wcale nie musimy koloryzować naszego życia i naszej świadectw. Bo też możemy kogoś naprawdę ubłogosławić, opowiadając, jak Bóg pozwolił nam przejść trudny czas. To nie tylko muszą być historie, wiecie, wielkich zwycięstw, wielkich triumfów, ale jak Bóg pozwolił nam przejść trudny czas. Jak szliśmy doliną cienia śmierci, jak Bóg był z nami. Jak nam pomagał. Podtrzymywał nasze ręce. Że nie postradaliśmy zmysłów. Że nie stało nam się coś z naszą psychiką. Że jesteśmy zdrowi nawet po takim traumatycznym przeżyciu. To jest świadectwo Bożego działania. Że Bóg ochronił psychikę człowieka w takim doświadczeniu. Bo są ludzie, którzy się sobie nie radzą. Wiecie, ile ludzi po śmierci kogoś bliskiego rozmawia ze swoim zmarłym. Wiecie, ile ludzi, większość ludzi, którzy stracili kogoś bliskiego, to z nim rozmawia jeszcze długie, długie miesiące i lata później. Zaprasza go, rozmawia z nim, radzi się, go pyta. My wiemy, że po prostu, czy to jest absolutnie niedopuszczalne z Bożego punktu widzenia. A wiecie, czasami Bóg nam pozwoli, nawet kiedy spotka nas tragedia, to Bóg pozwala nam zachować psychiczne, jakieś zdrowie, jakąś równowagę psychiczną w takich trudnych, traumatycznych doświadczeniach. To też jest świadectwo Bożego działania. No jeszcze mam trochę rzeczy, ale myślę, że wystarczająco dużo powiedziałem, bo obiecałem, że zostawię trochę czasu. Zostawię trochę czasu i chcę tego trochę czasu zostawić. To jest tak bardzo ważne, żebyśmy mieli te przykłady, te dowody Bożego działania. Żebyśmy potrafili siebie tym ubłogosławiać i także innych tym ubłogosławiać. Komuś to może być bardzo potrzebne w tym miejscu, w jakim on jest w swoim życiu. Jesteście gotowi? Rodziło się coś w twoim sercu? Chciałbyś o tym krótko powiedzieć? Fakty. Tu nie chodzi o to, żebyśmy wszystkie szczegóły opowiadali, jakiego koloru miał krawat ten, kto nam mówił o Bogu. To jest kompletnie nieistotne. Chodzi o najważniejsze rzeczy. Jest nam to potrzebne. Nie tylko lubimy, ale potrzebujemy. gromadzić to później. Dla nas jest to odżywcze, a później możemy też innym to powiedzieć. Chcę was zaprosić do modlitwy. Dobrze?